with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na wrzesień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszyscy nauczyciele umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe. Oraz intencję misyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane na kontynencie azjatyckim z zapałem głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Bolesna, pochyliła się nad każdą ludzką nędzą i sprawiła, aby wszyscy ludzie bezgranicznie zaufali Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na wrzesień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę września. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Bolesnej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Wysyłamy do was listy z zaproszeniem na nowennę różańcową, która będzie trwała przez cały październik. Już teraz zachęcamy was do włączenia się do tej nowenny, do przesłania do nas swoich intencji oraz ofiar, które umożliwią nieprzerwane nadawanie godziny różańcowej, a przede wszystkim zachęcamy Was do ożywienia nabożeństwa do Matki Bożej Różańcowej. Papież Jan Paweł II przypominał: chrześcijanie mogą znaleźć w różańcu skuteczną pomoc do osobistego nawrócenia i prawdziwej odnowy osobistej i społecznej w duchu wiary.
1 września przypomina bolesną rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, która pochłonęła miliony ofiar w ludziach, spustoszyła miasta i osiedla ludzkie, a przede wszystkim spowodowała ogromne spustoszenia w sercach i umysłach ludzi. Rocznica ta pobudza nas do modlitwy o pokój na świecie i sprawiedliwość w życiu narodów.
Moi drodzy słuchacze, pierwsze przykazanie kościelne, niedziele i święta nakazane jest uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przykazanie to łączy i uzupełnia znane z poprzedniej wersji przykazanie pierwsze i drugie, czyli ustanowione przez Kościół dni święte święcić oraz w niedzielę i święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Założenie tego zalecenia jest bardzo proste. Chodzi w nim o podkreślenie prawdy dzisiaj często zapominanej, że Pan Bóg ma prawo do naszego czasu i do nas samych. Kościół, znając ludzką słabość, z góry określa specjalne dni przeznaczone na spotkanie człowieka z Bogiem, podaje też sposób na to spotkanie. Warto pamiętać, że w uroczystość zesłania Ducha Świętego 31 maja 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał list apostolski Dies Domini, w którym bardzo dokładnie uzasadnił motywy i sposób świętowania Dnia Pańskiego, czyli niedzieli. Więcej na temat sensu święcenia niedzieli opowie Wam dzisiaj ojciec Kornelian w archiwalnej pogadance.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po II Soborze Watykańskim Kościół uznał, że katolik spełnia obowiązek mszy świętej niedzielnej w sobotę wieczorem, jeżeli w niedzielę ma przeszkodę z jakiejś ważnej przyczyny. Myśl Kościoła Matki Naszej okazuje się tu pełna wyrozumiałości i troski o zbawienie tych, którzy w niedzielę odbywają długą podróż albo są zajęci zawodowo, jak pielęgniarki, lekarze, policjanci, hutnicy i inni. Wyrozumiałość Kościoła popycha niektórych do nadużyć. Wielu udaje się do kościoła na mszę świętą w sobotę wieczorem, żeby mieć całą niedzielę wolną na same rozrywki, jak spotkania towarzyskie, zakrapiane często alkoholem, rybołówstwo, grzybobranie, golf, plaża, tenis i inne sporty. Jest to powrót do zwyczajów pogańskich. Zapomina się, że niedziela jest dniem pańskim. A co to znaczy, powiem w dzisiejszej pogadance pod tytułem Sens święcenia niedzieli. Bóg zażądał na górze Synaj, aby jeden dzień w tygodniu był poświęcony całkowicie Jemu i sprawom duszy ludzkiej w odniesieniu do jej wiecznego przeznaczenia. W dniu tym człowiek powinien stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Powinien uświadomić sobie, że wyszedł z rąk Boga i do Boga wraca. Że całe jego życie winno być uświęcone tak, aby w dniu ostatecznym mógł usłyszeć słowa zaproszenia, jakie Chrystus skieruje do wszystkich wybranych. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Mojżesz, ów genialny twórca bez mała wszystkich instytucji izraelskich, przeznaczył ostatni dzień tygodnia na święcenie Dnia Pańskiego. Naśladował w tym wypadku Stwórcę, który przez 6 dni stwarzał świat, a 7 dnia odpoczywał. Mojżesz chciał dać swym rodakom sposobność do wytchnienia i odpoczynku, najpierw z racji czystej higieny. A żeby człowieka do tego wdrożyć i przyzwyczaić, nadał temu dniowi charakter religijny. Nazwał go Dniem Pańskim, dniem poświęconym Bogu. Dzień ten nazwał szabatem. Żydzi dumni byli z Dnia Pańskiego. Księga Jubileuszów nazywa go Dniem Świętego Królowania, w którym odpoczywa się po trudach, jakie pociąga za sobą praca człowieka. Szabat był dla Izraela znakiem obecności Boga pośród nich. Biblia tak mówi o szabacie. Rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by potem można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. W dni szabatu wszyscy musieli powstrzymać się od wszelkiej pracy, aby odpocząć i nabrać oddechu, podobnie jak sam Bóg, gdy ukończył swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 7 po całym swym trudzie. Mojżesz wyznaczył surową karę za pogwałcenie szabatu – śmierć. I rzeczywiście, podczas pobytu Izraelitów na pustyni, człowiek, przechwycony w dzień szabatu na zbieraniu drew na opał, został wywleczony poza obóz i przez wszystkich ukamienowany. Kara ta wyda się nam zbyt surowa, a nawet nieludzka, ale nie dla Żydów, którzy wiązali szabat z ostatecznym dniem pańskim. To był dzień sądu. Ostatni dzień umierającego świata materialnego, a zarazem dzień narodzin nowego świata, nowej ziemi i nowego nieba. Będzie to dzień zagłady, zniszczenia starego świata, który jest dla nas ziemią wygnania, padołem płaczu, a jednocześnie będzie on dniem naszego oczyszczenia i przemiany, osądzenia i zmartwychwstania. Bóg zamknie księgę dziejów ludzkości, a wtedy to, co było skazitelne, przyoblecze się w nieskazitelność. Czas zaś pogrąży się we wieczności. To jest ten dzień ostateczny, w którym zatriumfuje dobro, a tych, którzy będą przysposobieni, Pan wprowadzi do królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Szabat miał więc głęboki sens. Wychowywał i przygotowywał człowieka na ostateczny dzień pański. Chodziło o to, żeby cotygodniowy Dzień Pański uświęcał człowieka i czynił go godnym Królestwa Niebieskiego. O znaczeniu szabatu w żydowskich zwyczajach możemy wnosić z częstych wzmianek w Ewangeliach. Talmud, czyli komentarz do Pisma Świętego, zebrał i przekazał wiele pięknych historyjek o znaczeniu szabatu. Z ust Adama, podobno po raz pierwszy w dziejach ludzkości, wyrwała się pieśń w dniu szabatu, gdy się dowiedział, że Bóg mu przebaczył. Niektórzy zapewniają, że pieśnią tą jest właśnie Psalm 92. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu Najwyższy. Niektórzy byli przekonani, że pierwszy człowiek został stworzony w chwili, gdy rozpoczynał się szabat, to znaczy przy zachodzie słońca w piątek, bo szabat rozpoczynał się poprzedniego dnia wieczorem. Urzędowo jednak szabat rozpoczynał się w piątek, gdy już nadchodziła noc, to znaczy gdy na niebie ukazały się trzy pierwsze gwiazdy. Ogłaszał go Chazan trąbką z najwyższego dachu w danej miejscowości. Pierwszy sygnał dawał znać pracującym w polu, by przerwali pracę. Drugi nakazywał kramarzom zamknąć sklepiki. A trzeci oznajmiał, że nadeszła chwila zapalenia lamp. I w tej chwili we wszystkich domach żydowskich rozpalał się mały, żółty płomyczek, znak modlitewnej i milczącej obecności. Istniało piękne powiedzenie: szabat poczyna świecić. Do szabatu przygotowywano się już poprzedniego dnia, w tak zwaną wigilię szabatową. Sprzątano starannie dom, przygotowywano pokarmy do spożycia w szabat na zimno, gdyż gotowanie było zabronione. Nalewano oliwy do lampy szabatowej, brano kąpiel. Gdy tylko zabłysło w domu światło, zasiadano do posiłku. Wszyscy znamy tę piękną scenę, choćby z filmu Fiddler on the Roof. Na stole znajdowało się wino, placki, ryby, figi i daktyle, nad którymi odmawiano błogosławieństwo. Po posiłku nikt już nie jadł niczego przed udaniem się do synagogi w sobotę rano. W synagodze słuchano czytania i komentowania fragmentów Biblii. Około godziny piątej spożywano wieczerze, aż do chwili, gdy trąbka ogłaszała zamknięcie szabatu. Szabat był dniem modlitwy, ale nie był dniem smutnym. Sens świętowania Dnia Pańskiego polegał na tym, żeby wszyscy uświadamiali sobie, że Bóg jest z nimi, pośród nich, że są Jego własnością, wybranymi Jego dziećmi, nad którymi ciągle roztacza swą opatrzność. Modlitwy osobiste, czytania i komentarze biblijne wspólne w synagodze, spotkania przy stole pozwalały im rozważać te prawdy. Świadomość przynależenia do Boga i stawania przed Jego obliczem nakazywała im odświętnie się ubierać. Kiedy się bawili, śpiewali, tańczyli, podświadomie wiedzieli, że Bóg raduje się ich wesołością. Wstrzymywali się od pracy, żeby całą swoją uwagę skupić na Bogu i sprawach swej duszy. Nawet rozpalanie ognia mogłoby ich rozproszyć, więc było zakazane. Długa przechadzka mogłaby ich zmęczyć i zaciemnić umysł, więc nie wolno było iść dalej niż 6 stadiów, jakie pół mili. Uczeni w piśmie i faryzeusze przesadzali nieraz w gorliwości. Ich rady i zakazy dochodziły nieraz do absurdu. Chrystus ganił sztywność ich przepisów. Zadał im raz pytanie: czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Gdy milczeli, postawił przed nimi konkretny problem. Czy nie będziesz ratował syna, a nawet zwierzę domowe, gdy wpadnie do studni? Przywracając więc dniowi świętemu jego prawdziwą, duchową treść, Jezus powiedział dobitnie: szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Przypisał sobie również władzę nad dniem świętym, mówiąc: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Ta cotygodniowa postawa twarzą w twarz z Bogiem i czas przymusowego odpoczynku oddany modlitwie znaczyły naród Boży specjalnym piętnem. Rzymianie, choć uważali szabat żydowski za niedorzeczność, oficjalnie zmuszeni byli go szanować. Ponoć z tego powodu nie brali Żydów do służby wojskowej, bojąc się, że na pierwszy głos trąbki zwiastujący szabat porzucą tarcze i miecze i uciekną z pola walki. Najwybitniejszy historyk rzymski, Tacyt, poprzestał na wykpiwaniu Żydów, mówiąc, że ta dziwaczna rasa traci 1/7 swojego życia na bezczynności. Bóg przez proroków upominał się o święcenie Dnia Pańskiego. Toteż w najeździe króla babilońskiego Nabuchodonozora na ich kraj widzieli spełnienie się przepowiedni proroka Jeremiasza. Wojska babilońskie wycięły w pień starców, kobiet i młodzieńców znajdujących się wewnątrz świątyni. Obrabowali świątynię z drogocennych naczyń, po czym spalili także i pałace, a mury zburzyli, uprowadzając ocalałą spod mieczą resztę żydowskiej ludności do Babilonu w niewolę. Jeremiasz zapowiadał tę straszną klęskę, mówiąc: dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. I tyle właśnie trwała niewola babilońska. Dla chrześcijan dniem pańskim, 7. dniem tygodnia, jest niedziela. Nie obrali oni niedzielę na przekór Żydom, lecz uczynili to na znak dopełnienia. Sam Jezus nawiedzał w szabat synagogi, głosząc Ewangelię. Występował przeciwko nadmiernemu rygoryzmowi i formalizmowi przepisów kapłańskich, lecz nie zniósł dnia pańskiego. Inaczej go tylko pojmował. Nawet jego uczniowie jeszcze po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu święcili szabat. Wkrótce potem dniem pańskim stała się niedziela, a to z powodu pamiątki zmartwychwstania pańskiego. Symbolizm niedzieli jest wspanialszy jak szabatu. Szabat zapowiadał koniec Starego Przymierza. Niedziela zapowiada początek nowego przymierza, nowej ziemi i nowego nieba. W niedzielę nowy lud Boży gromadzi się w kościele, by przeżywać obecność świętą zmartwychwstałego Pana przez sprawowanie Eucharystii, która jest najdoskonalszym znakiem obecności Bożej wśród nas. Zarazem zapowiada rzeczy ostateczne, jakie dokonują się w ostatecznym dniu pańskim. Pozostawiam wam do przemyślenia te wspaniałe treści duchowe, jakie niesie Dzień Pański, niedziela i ostateczny Dzień Pański u kresu dziejów. Pomyślmy, jak obchodzimy niedzielę. Czy jest ona dniem świętym? Czy uświęca wszystkie nasze prace i cierpienia? Czy obowiązek Dnia Pańskiego, niedzieli, ograniczamy tylko do uczestnictwa we mszy świętej i to w sobotę wieczorem? Ile czasu poświęcamy w niedzielę na modlitwę, lekturę duchowną, rozmyślanie? Czy odwiedzamy chorych, służymy innym radą, podnosimy na duchu zrozpaczonych? Czy podtrzymujemy wierze wątpiących? Nasz sposób świętowania niedzieli, obchodzenia Dnia Pańskiego, Bóg będzie brał pod uwagę w ostatecznym Dniu Pańskim. Od wypełnienia niedzieli po Bożemu zależy, czy Chrystus zwróci się do nas z zaproszeniem, mówiąc: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata.
Włączmy się teraz z ojcem Lucjanem w modlitwie za wszystkich, którzy znajdują się w jakiejkolwiek potrzebie, szczególnie za naszych chorych i opuszczonych, aby Bóg dał im siłę, odwagę, cierpliwość i roztropność.
Jezu, drogo i życie nasze, busza, którą uciszyłeś na Jeziorze Galilejskim, jest obrazem naszych prób i upomnieniem, żebyśmy byli przygotowani na utrapienia. A mimo to, ileż to razy podczas burz życiowych wołamy bezradni: Panie, ratuj, giniemy. A jeszcze częściej zadajemy Ci pytanie: dlaczego to nieszczęście spotkało mnie i moich najdroższych? Tyś nigdy zupełnie nie wyjaśnił problemu zła na świecie, ani powodów, dla których mamy cierpieć. Nie uwolniłeś też nas od naszej nędzy, krzywd i utrapień. Raczej sam stałeś się człowiekiem, wszedłeś w nasze nędze, cierpienia, niepokoje, w nasze przemijanie. Zszedłeś aż na dno prochu, poprzez śmierć, nie tłumacząc niczego, bo jesteśmy za mali, aby zrozumieć tajemnicę wszech rzeczy. Bo Twoje drogi nie są naszymi drogami, ani Twoje myśli naszymi myślami. Więc w pokorze ducha praktykujemy wielką sztukę milczenia, tę, która jest zawieszeniem. Wierzymy, że nasze losy są w Twym ręku, że bez Twojej wiedzy ani jeden włos z głowy nie zginie. Ufamy, bo jesteśmy Twoimi dziećmi. Ufamy, bo nas nieskończenie miłujesz. Obraz każdego z nas nosiłeś w swych myślach już przy zakładaniu fundamentów tej ziemi. Twoje ręce utkały nasze ciało w łonie matki. Znasz także liczbę naszych dni. Spoczywamy w Twojej dłoni zupełnie tak samo, jak niezmierzone mgławice gwiazd, jak i to, co jest w tajemniczym wnętrzu rzeczy. Jesteśmy uprzywilejowaną cząstką niewyobrażalnej wielości świata, a świat ten jest Twoim światem. Prosimy Cię tylko o jedno. Spraw, by wiara nasza nigdy nie ustała i żebyś nam jej ciągle przymnażał. Amen.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro Wam wszystkim.